Taki otryk.
Kiedyś zachodzić do domów świątynnych, by starsi nie stali pod deszczem, co luną ze wszystkich zebranych wstydu. Będzie to krótka opowieść o prusyńskiej racie Żydów. Łąka na niebie kończy, a tam gdzie będzie na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę ja, tańczę na łące, przecież łąka to słońce. Mądrze świat został stworzony dzięki. Dostają niż starsi dostali. Teraz oklaski rozległy się nawet z najdalszej części sali. Łąka na niebie się kończy, ja tańczę, tańczę na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę ja, tańczę na łące, przecież łąka to słońce. Mądrze świat został stworzony, dzięki za to ci ojcze. Czasem muzyka czarna. Mogliście słuchać, co wam mówili, dotrzymać też było z nimi umów. Kiedy rozmawiać z wami chcieli, jeszcze radziła Bruklińska Rada Żydów. A łąka na niebie się kończy, ja tańczę, tańczę na słońcu. Słowo, na które czekałem, padło z twoich ust w końcu. Tańczę ja, tańczę na łące, przecież łąka to słońce. Mądrze świat został stworzony, dzięki
Zatańczyliśmy na słońcu razem z Kazikiem. Jest godzina 7:41. Słuchają państwo Poranka w Net. I tak pewno czasami śpiewają himalaiści, którzy zdobywają najwyższe szczyty. Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak wyprawa narodowa na K2?
No, po takim okresie, można powiedzieć, trudności, nieoczekiwanych wydarzeń związanych z akcją ratunkową na Nandze Parbat oraz koniecznością zmiany drogi. Myślę, w ostatnim czasie bardzo dobrze przebiega wyprawa. W ostatnich dniach Adam Bielecki, Denis Urubko rozbili obóz trzeci na wysokości 7200 metrów, dokonali rekonesansu na 7400. Teraz zeszli do bazy. Czyli to są dobre wiadomości. Wiadomo, że czasu nie ma za dużo, dlatego że żeby mówić o zimowym wejściu, to trzeba wejść przed 20 marca na szczyt, czyli w okresie astronomicznej zimy. No ale ostatnio rzeczywiście wyprawa przebiega, no, można powiedzieć, pomyślnie, zgodnie z oczekiwaniami, mimo tych no, trudności, o których wcześniej wspomniałem.
Powiedzieli, że w lutym na pewno nie będzie próby zdobycia szczytu.
No, próba zdobycia szczytu, znaczy dwa warunki muszą być spełnione. Pierwszy warunek to taki, że droga powinna być przygotowana, no bo powinny zostać położone drogi poręczowe, które w znacznym stopniu są do obozu trzeciego, ale powinny przynajmniej fragmenty być położone także powyżej obozu trzeciego. No i drugi element to jest aklimatyzacja odpowiednia, którą w tym momencie ma Denis Urubko i Adam Bielecki. Byłoby dobrze, gdyby także przynajmniej dwóch naszych kolegów miało taką aklimatyzację, czyli spędziło noc powyżej 7000 metrów. A jeśli te warunki będą spełnione, no to trzeba czekać na tak zwane okno pogodowe. W warunkach letnich mówi się, że okno pogodowe to jest taki moment, kiedy temperatura nie jest niższa niż minus 30 stopni i wiatr nie wieje szybciej niż 30 km na godzinę. Wiadomo, że w czasie zdobywania ośmiotysięczników zimą zwykle te warunki są gorsze, no ale nie powinny być dużo, dużo gorsze.
A czy jest tak, że im dłużej ta wyprawa trwa, tym trudniej, organizm jest wyczerpany, tym trudniej wejść na szczyt?
Tak jest, ale też wiemy z doświadczenia ostatnich wejść na ośmiotysięczniki, na Gaszelbruma, na Broad Peak, na Nanga Parbat, że zwykle najlepsze warunki panują właśnie na początku marca w Karakorum. Jest prawdą, że to już jest po wielu tygodniach wyprawy, a zimowe wyprawy na ośmiotysięczniki, w szczególności na te ośmiotysięczniki w Karakorum, no są wyczerpujące. Wiele tygodni w bardzo niskich temperaturach, obóz jest izolowany, no więc jakby organizm jest przemęczony, wymęczony, ale zwykle jest tak, że położenie lin poręczowych, czekanie na odpowiednią pogodę, czyli na okno pogodowe, a tak szczytowe odbywa się na końcu marca, więc nie ma teraz także nic nadzwyczajnego w tym, że wyprawa jeszcze nie jest w tym momencie.
Nie jest w tym momencie i nie wiem, czy pan zawiesił głos, czy też...
Tak, zawiesiłem głos.
Czy pan był na K2?
Nie, nie byłem na K2, ale wyprawy na wszystkie ośmiotysięczniki są w pewnym sensie analogiczne, to znaczy podobnie przebiegają, no, co do zasady w każdym razie. To znaczy najpierw mamy około miesięczny, półtora miesięczny okres aklimatyzacji, przygotowania drogi, później jest okres krótkiego odpoczynku, no i czekanie na tak zwane okno pogodowe, czyli na takie warunki, o których powiedziałem. Więc można powiedzieć, że tutaj jest no, pełna analogia.
A czy takie okno pogodowe dla polskiej polityki zagranicznej w tej chwili jest, czy akurat zostało zamknięte?
Dobre pytanie. Sytuacja w ostatnich tygodniach się, nie ma co tu ukrywać, bardzo skomplikowała, ale jesteśmy w niej, nie jesteśmy w stanie tego w prosty sposób zmienić. Myślę, że trzeba konsekwentnie bronić polskiej racji stanu, polskiego stanowiska w tym konflikcie. Natomiast musimy też unikać oczywiście podgrzewania tej atmosfery. Te napięcia pojawiły się dla nas w pewnym stopniu nieoczekiwanie. Nie spodziewaliśmy się, że zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej spotkają się z tak ostrą krytyką. Oczywiście wiemy, że pewne uprzedzenia dotyczące Polski no są w niektórych miejscach na świecie rozpowszechnione. Wiemy też, że zarzuty dotyczące udziału Polski, Polaków w zbrodniach przeciwko Żydom no też celowo były nieprawdziwie rozpowszechniane. Nie jest to jakby sytuacja zupełnie nowa. Natomiast no, procedowanie ustawy no, wyniosło ten konflikt do rangi takiego sporu czy dyskusji między państwami, do sporu bardzo głośnego. Ja nie jestem pewien, czy jest to spór, którym rzeczywiście żyje społeczeństwo Izraela, czy jest to raczej spór, którym żyją politycy i media. Niemniej jest to sytuacja trudna. No i musimy starać się z jednej strony jakby bronić polskiej racji stanu, z drugiej strony wydaje mi się, że trzeba szukać sposobu, żeby możliwie szybko ten spór uspokoić.
I miejmy nadzieję, że to się uda. Bardzo serdecznie dziękuję za głos w poranku w net, głos z Wielkopolski, Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Już wiadomo, będzie pan kandydował w wyborach prezydenckich w Poznaniu, czy nie?
Nie wiadomo, nie ma decyzji. Decyzja zapadnie pewnie w kolejnych tygodniach.
Szczęśliwi czasu nie mierzą. A my w poranku wnet czas mierzyć musimy. Jest godzina 7:49, poranek wnet w studio. Dziękuję panie pośle. W studio jest Andrzej Potocki, znany dziennikarz tygodnika w sieci. Zanim przejdziemy do spraw wojskowych, o których mamy porozmawiać, o tym, co dzieje się w polskiej armii, to jeszcze słowo komentarza, który z cytatem z redaktora naczelnego tygodnika Idziemy, księdza Henryka Zielińskiego.
Tak, tutaj ksiądz Henryk Zieliński zwrócił na pewną rzecz uwagę bardzo istotną, mianowicie chodzi o podejście do prawdy naszych dwóch narodów, czyli po prostu jak my jako Europejczycy postrzegamy prawdę i jak postrzegają prawdę Żydzi. I to jest zasadnicza różnica, bowiem my stosujemy tak grecko-rzymski system poznawczy. Można powiedzieć, że to, co widzimy, to, co mówimy, to, co myślimy, jest zgodne z tym, co postrzegają nasze zmysły i widzą na własne oczy, czyli z tym, co jest obiektywne. Natomiast podejście żydowskie do prawdy jest podejściem takim, jak wspominał ksiądz Zieliński, moralno-intencjonalnym. To znaczy, prawda jest tam, gdzie zbliża nas do dobra. Jeżeli jest to człowiek wierzący, to im bliżej Boga, tym bliżej prawdy. Jeżeli jest to ateista, to z kolei skupia się na swojej własnej osobie, czyli im bliżej mnie, tym bliżej prawdy. No i oczywiście, jeżeli jest dany Żyd osobą o rozwiniętym patriotyzmie, powiedzmy nawet sionistą, to dla niego największym dobrem jest dobro państwa Izrael, dobro to patriotyczne i to wyznacza mu drogę do prawdy. W związku z tym dziwimy się takimi akcjami, jak na przykład ta ostatnia, wczorajsza Fundacji Rudermana, czy też zadanym pytaniem, nie tyle może pytaniem, ile tą opowieścią, która potem okazuje się opowieścią nieprawdziwą przez tego dziennikarza, tego żydowskiego dziennikarza izraelskiego, współpracownika New York Timesa, który to pytanie zadał, a przedtem wrzucił tą opowieść o swojej matce, którą potem, jak sprawdzali dziennikarze, nie za bardzo trzyma się kupy. Jednym słowem, jesteśmy zdziwieni w tej przestrzeni politycznej, jak Żydzi potrafią na pstryk po prostu mówić nieprawdę. Ale jeżeli przyjmiemy tę kategorię oceny właśnie, o której, którą zauważył i o której pisał ksiądz Zieliński, sprawa wydaje się dużo prostsza. Po prostu nawet, i w tym nawet nie ma złych intencji, po prostu Żydzi widzą inaczej prawdę. No, być może stąd było to pytanie Piłata, a cóż to jest ta prawda? I powinniśmy się z tym liczyć, że w dalszym odsłonie, w dalszych odsłonach tego polsko-izraelskiego sporu będą miały takie sytuacje miejsce i nie należy im się dziwić, a natomiast należy na nie być przygotowanym i odpowiednio reagować. To w tym kontekście, że po prostu te nasze dwa narody mają inne podejście do prawdy.
A co słychać w polskiej armii?
No, organizuje się, właściwie już Ministerstwo Obrony Narodowej się zorganizowało. Stara ekipa ustąpiła miejsca nowej ekipie. Wszedł minister Błaszczak i no są, powiedzmy, znowu patrząc optymistycznie, największym jak gdyby takim sukcesem był wczorajszy, przedwczorajszy komunikat ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że zakupy Patriotów wchodzą w ostatnią fazę. To jest bardzo ważna rzecz, mianowicie Komersant, rosyjski dziennik, podał, powiedzmy sobie, był to przeciek z Kremla, że w tym roku nastąpi wymiana tych starych systemów rakietowych Toczka, które stały w obwodzie kaliningradzkim, na system rakiet Iskander-M. To są rakiety średniego zasięgu do 500 kilometrów, czyli ustawione w obwodzie królewieckim, zwanym kaliningradzkim. Mają w zasięgu generalnie całą Polskę. Są to rakiety manewrujące, bardzo trudne do strącenia, które mogą być uzbrojone w głowice atomowe i są to rakiety pierwszego uderzenia. Jednym słowem, Rosjanie ciągle w różnych formach starają się podgrzewać ten konflikt z Europą i światem, znaczy mówię o NATO, no i w tym momencie stawiają dosyć niebezpieczną broń na naszych granicach. I jedyną odpowiedzią na te Iskandery, to znaczy jedyną antybronią w stosunku do Iskanderów, są te amerykańskie Patrioty najnowszej generacji. W związku z tym im szybciej będziemy mieli, tym lepiej. I dlatego ta wiadomość, że do końca pierwszego kwartału prawdopodobnie ta transakcja zostanie sfinalizowana, jest dobrą wiadomością.
A nie będzie asymetria? Ilość tych Patriotów, które będą w Polsce, ilość rakiet, które będą po stronie rosyjskiej. Dużo kontra mało.
Trudno jest powiedzieć, bo nie wiadomo, ile Rosjanie umieszczą Iskanderów w Kaliningradzie. Jeszcze jest za wcześnie na to, żeby powiedzieć. My, zdaje się, mamy tam chyba 16 zestawów tych Patriotów, ale nie jestem pewien. Nie chcę podawać błędnych danych, ale to się, że tak powiem, w praniu okaże. Ale zawsze lepiej mieć mniej niż w ogóle.
Polska grupa zbrojeniowa, tak, wymiana kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, wymiana wiceministrów, wymiana dyrektorów, wymiana prezesów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wymiana szefów wojskowych służb i nominacje generalskie.
Co do, pomijam w tej chwili nominacje generalskie, ale co do tamtej wymiany, to raczej wygląda to po prostu na przejęcie władzy przez nową ekipę i obsadzanie stanowisk swoimi własnymi ludźmi, co jest charakterystyczne. No, każdy minister, każda ekipa nowa, która wchodzi, ma prawo do dysponowania swoimi ludźmi, w związku z tym raczej standardem jest to, że się wymienia te ekipy. No, tutaj to mamy do czynienia z tym samym obozem politycznym i na pewno może niektórych zdziwić, że ta wymiana aż tak daleko zaszła, bo jest po prostu to szczyszczenie aż prawie do poziomu sprzątaczki, mówiąc tak trochę kolokwialnie. Ale niemniej jednak to miała ona miejsce. No, takim próbnikiem tych stosunków, bo jak wiadomo, powodem dymisji ministra Macierewicza i jego poprzedniej ekipy był, nie ukrywajmy, konflikt z prezydentem, w którym też między innymi chodziło o wymianę generałów i o te nieszczęsne awanse, które były blokowane przez duży pałac. I jak się okazuje, minister Macierewicz zawsze zwracał na to uwagę, że tu kwestia nie tyle leży w awansach i liście oficerów, którzy mają być awansowani, co punkt zapalny pomiędzy MON-em a dużym pałacem jest zupełnie gdzie indziej. To chodzi o system dowodzenia siłami zbrojnymi. W tej chwili no, nie są do końca znane nazwiska oficerów, którzy mają być awansowani w Dniu Żołnierzy Wyklętych. To tutaj należy dodać, że to jest piękna data i ten awans oficerów w tym dniu niesie za sobą dużą wagę symboliczną. Ale jeśli chodzi o szczegóły, mamy kilka nazwisk tych generałów, to między innymi tam jest Leszek Surawski, tam jest generał brygady Adam Joks, to jest zastępca Surawskiego. Joks był tą samą kandydaturą, którą zgłaszał także minister Macierewicz. W to wchodzi w skład, mówi się o awansie dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, generała dywizji Jarosława Mikit. On był też popierany przez ministra Macierewicza. MON zgadza się nagle z BBN-em i z Dużym Pałacem co do tego, że pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej powinien być szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tutaj jest jednomyślność. No mam jeszcze parę nazwisk, których nie podaję ze względu na to, że nie są to pewniki. MON trzyma w tajemnicy listę awansów, ale tu jest ciekawa rzecz, która gdyby pokazuje istotę sporu. Oficjalnie przepis mówi, że jest 45 dni od momentu zgłoszenia do momentu decyzji o awansie. Musi być odstęp 45 dni. W tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej przesłało proponowaną listę awansowanych oficerów do awansu no parę dni temu, a do 1 marca jest kilka dni, czyli jak gdyby nagle okazało się, że ta procedura nie musi być przestrzegana. Procedura, która za kadencji ministra Macierewicza zwracano na to uwagę właśnie co do dnia, żeby to było wypełnione i żeby to działało, a teraz okazuje się to rzeczą kompletnie nieważną, czyli to, o czym mówił minister Macierewicz, że tu nie chodzi o awanse generalskie, one były jak gdyby kartą w konstrukcji struktury dowodzenia rodzaju sił zbrojnych. I teraz trwają rozmowy pomiędzy MON-em a dużym pałacem na temat organizacji tej struktury dowodzenia. I w skrócie ona wygląda w ten sposób. To znaczy MON proponuje i tak proponował do tej pory minister Macierewicz, że miał być właśnie tym głównym żołnierzem. Tu jest konsensus. Szefem, głównym dowódcą jest szef sztabu generalnego i też panuje konsensus co do tego, że należy stworzyć dowództwo 5 rodzajów sił zbrojnych. Różnica jest tylko na poziomie operacyjnym. BBN chciał utworzyć dowództwo sił połączonych, a MON z kolei chciał utworzyć inspektora szkolenia i dowodzenia. Nie chcę tam się wdawać w szczegóły, ale generalnie to jest dość poważna różnica koncepcji. Jeżeli na przykład czytamy portale, czy powiedzmy sobie prasę fachową wojskową, to na przykład między innymi Defense 24 optowało raczej za konstrukcją systemu dowodzenia ministra Macierewicza, bo jak wiadomo, ten poprzedni system generała Kozieja, zwanego Szogunem, był tak skomplikowany, że prawdopodobnie generał Koziej chciał przejść do historii jako reformator systemu wojskowego na system najbardziej skomplikowanym systemem, zastępując działający systemem najbardziej skomplikowanym w Europie, czyli de facto niepraktycznym, i teraz im prościej, tym lepiej jest taka generalnie zasada. Tak też uważają, część ekspertów tak uważa, jednak BBN upiera się przy tym dowództwie sił połączonych jako dodatkowej takiej jednostce organizacyjnej, która, mnie się tak wydaje, no, zbyt rozbudowuje tą biurokrację, tą strukturę, ale zdaje się z tego, co mówi się za kulisami, najprawdopodobniej przejdzie ten pomysł prezydenta z tej struktury dowodzenia.
A czy uważasz, że 1 marca też może dojść do degradacji dwóch generała Kiszczaka i generała Jaruzelskiego?
Ja bym bardzo chciał, ale czy dojdzie, to trudno jest powiedzieć, czy zdążą z formalnościami. Natomiast absolutnie chciałem tu podkreślić, że tego typu postaci, co Kiszczak i Jaruzelski, po prostu no, do tej pory oni są, posiadają stopnie generalskie i jest to, mówiąc krótko, haniebne.
Powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika W Sieci, portalu W Polityce. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:03.